Od stycznia zapłacimy średnio za prąd o 21 zł więcej. Z kolei na rachunkach kuchenkowiczów za gaz będzie o około 9 zł więcej. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na obrót energią elektryczną na 2022 rok dla firm Enea, Energa, PGE i Tauron. Stawki taryf za energię wzrosną średnio od 1 stycznia o 37%, a rachunki za energię średnio o 24%. Taryfy zatwierdzane 4 tzw. sprzedawcom z urzędu mają zastosowanie dla 9 800 000 odbiorców w gospodarstwach domowych. Stawki wyliczane zostały na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zatwierdzenia taryfy, zgodnie z którymi akcyza wynosi 5 zł za megawattogodzinę energii. Rząd planuje czasowo znieść te stawki od 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Sejm przyjął ustawę budżetową na przyszły rok. Budżet poparło 230 posłów, 222 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą blisko 492 miliardy złotych, wydatki blisko 522 miliardy, natomiast deficyt nie więcej niż 29 miliardów 900 milionów złotych. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 roku urośnie o 4,6%, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%. W budżecie zagwarantowano kontynuację programów społecznych oraz zapewniono finansowanie dla tarczy antyinflacyjnej. Podczas trzeciego czytania głos w Sejmie zabrał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odpowiadał na zarzuty opozycji, która obarcza rządzących o wzrost cen i inflacji. Morawiecki wskazał, że to m.in. wina cen emisji CO2 i działań Unii Europejskiej.
Porównajcie sobie nasze działania w zakresie tarczy antyinflacyjnej do działań wszystkich innych 26 państw Unii Europejskiej. Wczoraj wielu premierów powiedziało mi, że nasze działania poszły najdalej na rzecz obrony portfeli zwykłych obywateli. To jest obniżka podatku VAT na gaz, na energię elektryczną, akcyzy, opłaty emisyjne, opłaty handlowe. To jest dodatek osłonowy. Ekonomiści przyznają, że ten nasz pakiet antyinflacyjny zetnie szczyt inflacyjny o 1 do 1,5 punkta procentowego. Czyli są to działania skuteczne.
Do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok zgłoszono kilkaset poprawek. Sejm w jednym głosowaniu odrzucił m.in. wszystkie wnioski mniejszości. Przyjął natomiast 14 poprawek PiS-u, które w drugim czytaniu uzyskały poparcie Komisji Finansów Publicznych. Teraz budżetem zajmie się Senat, który może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania Izbie Wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował o odwołaniu ze stanowisk przełożonych żołnierza, który zdezerterował i uciekł na Białoruś. Wcześniej szef resortu zażądał wyjaśnień dotyczących tego, kto odpowiadał za skierowanie do służby na granicę polsko-białoruską osoby, która miała poważne kłopoty z prawem. Media poinformowały dziś, że polski żołnierz porzucił służbę i uciekł na Białoruś. Informację o jego zaginięciu w okolicy miejscowości Narewka i Siemianówka potwierdziła następnie 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana. Białoruski odpowiednik Polskiej Straży Granicznej podał z kolei, że polski żołnierz rzekomo poprosił o azyl na Białorusi. Dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, powiedział, że mamy do czynienia z aktem dezercji ze strony Emila Czeczko, który od 2018 roku był żołnierzem sił zbrojnych.
Może przyszedł do wniosku, że ta jego podwójna gra się kończy, bo przełożeni zaczęli przeglądać te jego niecne zamiary i tutaj w Polsce nie uniknie kary, więc postanowił wybrać niższe standardy. I w tej chwili będziemy mieli do czynienia, że przy tych jego obniżonych standardach, przy tych obniżonych standardach reżimu łukaszenkowskiego, będziemy mieli pewnie do czynienia z próbą atakowania nas w sposób niemilitarny, nie siłą militarną Białorusi, ale tym, co w tej chwili jest najbardziej, co jest naszą największą podatnością, czyli manipulowaniem przekazem informacji, otumanianiem nas nieprawdą. Chciałbym do Państwa zaapelować, abyśmy się nie dali tylko i wyłącznie fragmentarycznymi obrazami manipulować.
Generał Piotrowski jako dowódca operacyjny odpowiedzialny za dowodzenie operacją pomocy Straży Granicznej zapewnił, że nie ustanie w wysiłkach, aby sprawiedliwość za dezercję została wymierzona. Decyzją szefa MON funkcję stracili już przełożeni żołnierza, który uciekł na Białoruś. Dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca drugiej dywizji w Węgorzewie. Łódzki Sąd Apelacyjny uznał, że Marek Lisiński, podający się za ofiarę księdza pedofila, kłamał. Okazało się, że nie był on, jak twierdził, ministrantem, ani nie był molestowany.
Marek Lisiński, były prezes fundacji Nie Lękajcie Się, przez lata przekonywał, że był molestowany przez księdza. Występował na wspólnych konferencjach z poseł Joanną Scheuring-Wielgus oraz warszawską radną Agatą Diduszko-Zyglewską. Wspólnie oskarżali księży, a w roku 2019 wybrali się nawet z wizytą do Ojca Świętego Franciszka. Teraz Sąd Apelacyjny w Łodzi przeanalizował zeznania Lisińskiego w sprawie rzekomego molestowania przez kapłana Zdzisława W. Sąd stwierdził, że Lisiński przedstawił trzy różne wersje jednego zdarzenia. Sąd uznał, że jego twierdzenia są nieprawdopodobne. Poseł PiS Paweł Lisiecki zaapelował dziś z mównicy sejmowej do poseł Lewicy Scheuring-Wielgus o oficjalne przeprosiny.
Pani poseł Scheuring-Wielgus dosyć mocno eksponowała osobę pana Marka Lisińskiego. Mało tego, tak naprawdę oparła całą kampanię, w pewien sposób kampanię hejtu i nienawiści względem Kościoła, o tęże osobę, która okazała się być oszustem. Oszustem, który wyciągał pieniądze od różnych osób, w tym od osób, które były ofiarami pedofilów, a także tą osobą, która postanowiła wyciągnąć pieniądze od polskiego kościoła za rzecz, której ksiądz oskarżany o molestowanie po prostu nie popełnił.
Marek Lisiński odszedł z fundacji Nie Lękajcie Się dopiero wtedy, gdy wyszło na jaw, że wyłudził pieniądze od jednej z ofiar molestowania. Wcześniej przez 6 lat działał jako współzałożyciel fundacji i brylował w mediach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przed pomnikiem ofiar grudnia 70 w Gdyni upamiętniono dziś robotników, do których 17 grudnia 1970 roku wojsko i milicja otworzyły ogień. Uroczystości organizowane w rocznicę Czarnego Czwartku, czyli najkrwawszego dnia robotniczego powstania na Wybrzeżu, rozpoczęły się o godzinie 6 niedaleko stacji SKM Gdynia, stocznia Uniwersytet Morski. To właśnie tam rankiem 51 lat temu padły pierwsze strzały do robotników udających się do pracy. Dziś w trakcie uroczystości rocznicowych głos zabrał szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Szrot, który odczytał list od Andrzeja Dudy. Prezydent napisał w nim, że nie wolno nam nigdy zapomnieć o tych, którzy zginęli i byli poddawani represjom.
Stajemy dziś w miejscu, gdzie przed 51 lat rozegrała się straszliwa tragedia. Tego dnia w grudniu 70 roku o 6 rano powietrze przeszył odgłos strzałów. W odwecie za protesty stoczniowców i mieszkańców Trójmiasta wojsko otworzyło ogień do robotników, którzy odpowiedzieli na apel władz, by wrócić do pracy. Zginęli niewinni ludzie, którzy w dobrej wierze w tragicznie dosłowny sposób znaleźli się na celowniku komunistycznego reżimu. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tych, którzy zginęli i byli poddawani represjom, bo upominali się o godność, o wolność, o sprawiedliwość. Walczyli o nią nie tylko dla siebie, ale także dla nas.
Obecnie w ramach rocznicowych obchodów w Gdyni sprawowana jest msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po niej uroczystości przeniosą się przed pomnik ofiar grudnia 70 na Plac Wolnej Polski. Przypomnijmy, w grudniu 1970 roku w proteście przeciw podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL przez Wybrzeże przetoczyła się fala strajków. Aby je stłumić, władze zezwoliły na użycie broni. Według oficjalnych danych zginęły wtedy 44 osoby, w tym 18 w Gdyni, a ponad 1160 zostało rannych. Ojciec Święty Franciszek kończy dziś 85 lat. Jest jednym z najdłużej żyjących biskupów Rzymu. Papież Franciszek przyszedł na świat 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy Buenos Aires w Argentynie. W wieku 21 lat Jorge Bergoglio wstąpił do zakonu jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Podczas konklawy w 2013 roku ksiądz kardynał Jorge Bergoglio został wybrany na stolicę Piotrową, przyjął imię Franciszek. Życzenia z okazji 85. urodzin Ojca Świętego złożył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, na ręce księdza arcybiskupa Salvatore Spenacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.
W związku z 85. urodzinami Ojca Świętego Franciszka chciałbym prosić księdza nuncjusza o przekazanie mu serdecznych życzeń od wiernych i duszpasterzy Kościoła w Polsce, a także od naszych rodaków rozsianych po całym świecie. W imieniu nas wszystkich życzę Ojcu Świętemu dużo zdrowia i sił do sprawowania posługi Piotrowej w tych trudnych czasach. Przekazuję również wyrazy naszej duchowej łączności i zapewnienie o stałej modlitwie. Będę wdzięczny za przekazanie tych kilku słów życzeń i pamięci.
Ojciec Święty Franciszek jest autorem m.in. trzech encyklik, pięciu adhortacji oraz kilkudziesięciu dokumentów, w tym listów apostolskich i motu proprio. W trakcie pontyfikatu papież odbył 35 zagranicznych podróży apostolskich. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Więcej mogą Państwo znaleźć na naszym portalu internetowym. A teraz prognoza pogody. Jutro od Małopolski po Podkarpacie miejscami śnieg i na tym obszarze kraju będzie najzimniej od minus 2 do 1 stopnia. W wielu miejscach może być ślisko. Na pozostałym obszarze na ogół bez opadów, ale pochmurnie. Najwyższa temperatura będzie na krańcach zachodnich i wybrzeżu 6-7 stopni. Zachodni wiatr będzie umiarkowany okresami, zwłaszcza na wybrzeżu i na wschodzie dość silny. Na barometrach 1017 hektopaskali.